Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak nowoczesne technologie, jak sztuczna inteligencja może zmienić to, jak wygląda edukacja, a w ten sposób także zmienić to, jak może wyglądać nasza przyszłość. A moim gościem jest pan Robert Firmhofer, dyrektor i założyciel Centrum Nauki Kopernik, a także członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Chciałbym zacząć od tego, że sztuczna inteligencja, ta generatywna sztuczna inteligencja, która jest obecnie najpopularniejsza, te wszystkie czaty, które generują rozmowy, które wyglądają prawie jakby je pisał żywy człowiek, to jest rzecz relatywnie nowa. To wybuchło tak naprawdę pod koniec 2022 roku, czyli mamy pół roku może ekspozycji na tego typu nowoczesną technologię. Natomiast już widzimy pewne zmiany. Ja słyszałem o pierwszej pracy magisterskiej obronionej, którą to napisała sztuczna inteligencja, i więcej, która została obroniona z tezą taką, że to jest moje dzieło, ponieważ ja wpisując komendy sprowokowałem tę sztuczną inteligencję do wygenerowania pracy magisterskiej w takim kształcie, ergo jest to moje dzieło. Jeżeli się nie mylę, to był to student z Moskwy, co też może wyjaśniać, dlaczego udało mu się obronić taką, a nie inną pracę. Natomiast chciałbym może zacząć od tego, jak pan jako było nie było dyrektor placówki, która zajmuje się popularyzacją nauki, patrzy na kwestię tego, w jaki sposób ta generatywna sztuczna inteligencja w tej chwili zmienia naszą rzeczywistość.
No, wydaje mi się, że wszyscy się temu przyglądamy, to znaczy trwa gorąca dyskusja na temat tego, co ona naprawdę zmienia i jeszcze do końca nie wiemy po prostu. Przy czym oczywiście ChatGPT, który po prostu stał się powszechny i stał się czymś w rodzaju virala i w tej chwili jest w dobrej modzie otwierać konferencje cytatem, podkreślam cytatem, a nie zapożyczeniem ukrytym z czatu GPT, co czat GPT sądzi na dany temat, jest rzeczywiście wydarzeniem nie tyle przełomowym w sensie technologicznym, bo to nie jest technologia przełomowa, tylko w sensie powszechnej dostępności, prawda? I rozumienia tego, próby zrozumienia tego, co to może dla nas oznaczać. No, to generalnie jest, jak wiemy, narzędzie służące do prowadzenia jakiegoś dialogu, rozmowy. To nie jest dobre narzędzie do wyszukiwania treści. To narzędzie, jeśli można tak powiedzieć, kłamie, to w naszym języku, a w logice tej sztucznej inteligencji, ona po prostu generuje dialog, starając się naśladować w miarę możliwości dialog ludzki, czyli ma pewien algorytm prawdopodobieństwa, który sprawia, że zazwyczaj sięga po te odpowiedzi bardziej prawdopodobne, ale czas od czasu sięga po te odpowiedzi mniej prawdopodobne, a czasem sięga po odpowiedzi zupełnie nieprawdopodobne, właśnie dlatego, żeby nie być urządzeniem cytującym Wikipedię czy inne źródła, co do których wiarygodności nie mielibyśmy większych wątpliwości, ale też wiemy wtedy, że nie rozmawiamy z żywym człowiekiem, tylko rozmawiamy, czy też nie rozmawiamy tak jak z człowiekiem, tylko zdobywamy po prostu suchą informację. Oczywiście toczy się dyskusja na temat tego, także ja myślę, że sam ChatGPT on nie dokona jakiegoś dramatycznego przełomu. To, co nastąpi dalej, być może tak. I też chyba nikt nie wie jakiego tak naprawdę. W każdym razie ja nie wiem, muszę zupełnie uczciwie powiedzieć. No oczywiście toczy się dyskusja w środowisku edukacyjnym na temat tego, co zmienia powszechność i łatwość dostępu do czata GPT. Ten przykład, który pan tutaj przywołał, jest tego jakimś takim może trochę bardziej drastycznym przykładem. Może to też podejrzewam, że to oznacza również, że jakość prac magisterskich bywa niska po prostu i że to, co zostało wygenerowane przez czat, skoro mogło zostać uznane za dobrą pracę, to prawdopodobnie uznawane są także kiepskie prace są uznawane za akceptowalne. W wielu szkołach, w wielu miejscach na świecie, także w Polsce, trwa dyskusja nauczycieli, co oznacza ChatGPT, dostępność ChatGPT dla nich, dlatego że już na poziomie takim szkolnym to on jest w stanie wygenerować całkiem niezłe prace, także w języku polskim. No mnie się zdaje, że to jest akurat dobra wiadomość. To znaczy nie jest rzeczą rozsądną zadawanie pracy domowej w ogóle. Tak mi się zdaje, że to nie jest, a w każdym razie takiej pracy, która polega na tworzeniu tego rodzaju treści i że można znacznie pożyteczniej spędzić czas edukacyjnie, więc jeżeli miałoby to wyeliminować prace domowe, i wyeliminować pewien typ prac domowych w ogóle z katalogu takich praktyk edukacyjnych, to w ogóle źle by się nie stało. No i oczywiście innym przedmiotem dyskusji to znowu jest dyskusja, która toczy się co najmniej od XIX wieku, gdzieś od powstania ludystów, jest to, na ile sztuczna inteligencja, na przykład w takiej postaci, czyli ta generatywna sztuczna inteligencja, odbierze nam pracę i jakiego rodzaju pracę. I też z góry możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie, to znaczy tak, odbierze na pracę. Przy czym o ile zazwyczaj nowe technologie, czy w ogóle rozwój techniki powodował, że ludzie przestali wykonywać prace trudniejsze, w takim sensie cięższe, fizycznie ciężkie, bardziej niebezpieczne, takie żmudne, powtarzalne i proste, to w tym wypadku może być inaczej. Tutaj możemy mieć pewną różnicę. Najlepszym dowodem jest to, co dzieje się już w tej chwili, sposób, w jaki trenowane są te urządzenia, te systemy, sprawia, że po to, żebyśmy mogli otrzymywać interesujące i bardziej wyrafinowane treści od sztucznej inteligencji, zatrudniane są całe rzesze robotników, można by powiedzieć, zazwyczaj w krajach globalnego południa, którzy jakoś posługują się językiem angielskim. To jest często kraje typu Afganistan, Pakistan czy kraje środkowej Afryki, którzy pracują za absolutne grosze i obcują z bardzo różnymi treściami i wykonują najprostsze powtarzalne czynności, to znaczy muszą nadać, powiedzmy, etykiety różnym treściom. Czy to są treści wizualne, czy to są treści, które słyszą, audio, czy to są treści, które są napisane po to, żeby wytrenować sztuczną inteligencję. Wiemy, że ta praca ma często charakter bardzo stresujący i że ludzie, to wiemy właściwie z przecieków z Doliny Krzemowej, bo wiadomo, że tego rodzaju kontrakty są obwarowane licznymi klauzulami prawnymi, które sprawiają, że osoby wykonujące te prace nie mogą o niej mówić. Niemniej jednak czas od czasu zdarzają się przecieki. No i w efekcie dowiadujemy się, że ci ludzie po jakimś okresie wykonywania takiej pracy muszą leczyć różnego rodzaju traumy, łącznie z takimi traumami, które są charakterystyczne dla traum wojennych, ze względu na to, że obcują często z treściami pełnymi przemocy różnego rodzaju. I to jest niezbędne po to, żeby tego rodzaju treści nie były generowane właśnie przez sztuczną inteligencję. Więc no, tu jest pewien paradoks i takie niepokojące wydarzenie, niepokojąca sytuacja, w której ludzie, którzy i tak znajdują się w gorszej sytuacji, są nieuprzywilejowani dla pieniędzy, po to, żeby się utrzymać, wykonują niskopłatne prace, które nie tylko noszą właśnie cechy tych prac, które teoretycznie powinny wykonywać maszyny, czyli są powtarzalne, żmudne, proste, banalne, ale także potrafią być szkodliwe dla ludzi. No, tych paradoksów pewnie jest oczywiście więcej. Jednym z paradoksów jest to, że sztuczna inteligencja, na przykład ta, która jest stosowana w samochodach autonomicznych, które, jak wiemy, ciągle jeszcze nie są sukcesem. Niemniej jednak trzeba te samochody autonomiczne nauczyć rozpoznawania różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza ludzi. I okazuje się, że osoby, które trenują sztuczną inteligencję, to są zazwyczaj mężczyźni biali. Z różnych powodów. No po prostu ci ludzie są zazwyczaj zatrudniani, oni są dostępni, tacy mieszkają w tym regionie, w Stanach Zjednoczonych. I okazuje się, że sztuczna inteligencja, która ma rozpoznawać człowieka jako pierwszego i chronić go w pierwszej kolejności, znacznie lepiej radzi sobie z rozpoznawaniem białych mężczyzn niż czarnych kobiet. W związku z czym, gdyby, na szczęście tak się jeszcze nie dzieje, ale gdyby samochody autonomiczne faktycznie były autonomiczne, to znaczy mogły jeździć bez kierowców, w tej chwili nawet w tych stanach, w których one już mogą się poruszać, samodzielnie obecność kierowcy jest niezbędna, jeżeli poruszają się w normalnym ruchu, takiego, który w razie czego potrafi przejąć stery, kontrolę nad pojazdem. No to moglibyśmy wówczas przypuszczać, że liczba wypadków z udziałem czarnych kobiet byłaby znacznie większa niż liczba wypadków z udziałem białych mężczyzn. To są oczywiście rzeczy, które można poprawić i naprawić, ale widać, że one w istotny sposób zmieniają nasz świat i tak jak na każdą technologię, tak i na tę technologię, my jesteśmy w zasadzie kompletnie nieprzygotowani. Z drugiej strony pewnie nie chciałbym tylko mówić o zagrożeniach, bo to jest, no powiedzmy, taki technopesymizm jest taką nośną podstawą, ale z drugiej strony niewątpliwie wiążą się z tym pewne korzyści. I tych korzyści może być bardzo dużo. Oczywiście no, zastąpienie ludzi na różnego rodzaju infoliniach, to już się dzieje w tej chwili, te systemy są niedoskonałe, ale są coraz lepsze. To nie jest ciekawa praca. Siedzenie przez cały dzień w słuchawkach, też wiemy, że w dużym stopniu jest wykonywana przez osoby z globalnego południa. Jeżeli to jest język angielski, to bardzo często są to Indie. I ludzie pracują po 12 godzin na dobę, bo tam nie obowiązują te reguły, które obowiązują w świecie, który z tej pracy korzysta, na tej pracy zarabia i odpowiadają na dziesiątki czy setki powtarzających się pytań. Więc znowu myślę, że zastąpienie tego rodzaju pracy przez takiego czata, który będzie wystarczająco inteligentny, żeby mógł udzielić nam odpowiedzi na powtarzalne pytanie, być będzie jeszcze uprzejmy przy tym, będzie mówił takim akcentem, który sprawi, że my dobrze zrozumiemy, no to wydaje mi się, że w tym nie ma nic złego, że to jest całkowicie okej.
Ja mam taką własną uwagę a propos technopesymizmu. Bardzo często wynika on z faktu, że ludzie boją się rzeczy, których nie rozumieją, a technologię, szczególnie najnowocześniejszą, trudno jest zrozumieć, a szczególnie jeżeli, jak w przypadku czata GPT, w dużej mierze wygląda to na zasadzie takiej, że my dajemy swój wkład, otrzymujemy jakiś wynik, ale nie wiemy w jaki sposób, jak działa ten algorytm. To jest black box, którego działania nie rozumiemy i też nie zrozumiemy, ponieważ jest to tajne, ponieważ to jest część własności intelektualnej firmy, która go opracowała. Natomiast wracając może do kwestii edukacyjnych, jak pan zauważył, prace domowe, zadawanie prac domowych, które mogą zostać napisane przez maszynę, trochę nie ma sensu. Ja jako wykształcony właśnie w ten sposób, robiąc takie prace domowe, nie mógłbym się bardziej z tym zgodzić, niż się zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że jedną niekorzystną rzeczą jest to, że edukacja przewiduje, że można zadawać prace domowe, które mogą zostać napisane przez maszynę, ale też ja nie wiem, czy to się dzieje w Polsce. Ja czytałem takie doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, może dlatego, że czat lepiej działa jednak po angielsku niż po polsku, że są nauczyciele, którzy nie tyle, że zadają prace, które może napisać maszyna, tylko zadają polecenia napisane przez maszynę. Drogi czacie, wybierz mi 5 pytań, które można opisać na sprawdzianie. I coś takiego, i to jest już wyższy poziom tego oszustwa tak naprawdę, gdzie nauczyciele i uczniowie oszukują się nawzajem, można powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że ten chat GPT jest trochę jak kalkulator inżynierski. Ja taki kalkulator mam do dzisiaj jeszcze z czasów studiów. On potrafi wyliczyć całki, skomplikowane ułamki i funkcje. I ja też daję do niego pewien wkład, otrzymuję bezpośredni wynik, nie wiem jak on to policzył po drodze. I to mnie sprowadza do wniosku, że ten chat GPT to może być po prostu kolejne narzędzie, które wykorzystujemy w procesie edukacyjnym. I chciałbym pana zapytać, do czego ten chat GPT jako narzędzie może się w edukacji przydać?
Ja tylko chciałbym się odnieść do dwóch wątków. Jeden jest związany z tymi pytaniami generowanymi przez czata i być może to wcale nie jest zła rzecz. Ja nie wiem, dlaczego to musi być akurat niedobre. Być może te pytania będą bardziej interesujące, pogłębione, będą miały bardziej zaskakujące konteksty. My wszyscy jesteśmy ograniczeni naszą perspektywą, kulturą, wrażliwością. To jest całkowicie naturalne, nie ma w tym nic złego. Jedyna niepokojącą rzeczą byłoby tylko to, gdybyśmy nie używali własnej zdolności do rozumowania i do analizy i własnej wrażliwości do tego, żeby podjąć ostateczną decyzję, czy te pytania wygenerowane przez GPT chcemy zadać uczniom, czy nie. Ale być może te pytania będą lepsze niż te, na które my byśmy wpadli. Być może będą odwoływały się do lektur, wrażliwości, które są bardziej właściwe dla młodego człowieka, a nie do XIX-wiecznych lektur, których sami ledwo rozumiemy, a ludzie, no naprawdę ludzie w wieku mojego syna, 13 lat, no trudno od niego oczekiwać, że on będzie rozumiał język Norwida. Ja z trudem go rozumiem. To jest tortura, powiedzmy sobie szczerze. Chyba nie niezbędna we współczesnym świecie, chociaż fascynująca, zgadzam się, i na pewno wartościowa, ale dlaczego wszyscy musimy przez to przechodzić, nie mam pojęcia. I też chciałem powiedzieć o tym technopesymizmie, że mnie się nie wydaje, żeby technopesymizm był zły sam w sobie. On staje się zły wtedy, kiedy staje się bezrefleksyjny. Technopesymizm ma ten walor, że pozwala eksplorować ryzyka związane z rozwojem technologii. I w tym sensie jako pewien stanowi pewnego rodzaju równowagę wobec technooptymizmu, który z kolei lekceważy te ryzyka i podkreśla tylko korzyści. Więc w tym sensie wydaje mi się, że zarówno technopesymizm i technooptymizm są takimi postawami, w których dokonuje się pewien zabieg na naszym postrzeganiu świata, charakterystyczny bardzo dla naszego postrzegania świata, które rzadko bywa obiektywne, że postrzegamy go przez pewien filtr i w związku z tym filtrujemy informacje, tak jak zawsze filtrujemy informacje, tylko że ponieważ mamy taką postawę, a nie inną, to filtrujemy tylko te informacje, które są nam, które potwierdzają naszą postawę i te do nas docierają, a te, które zaprzeczają tej postawie lub jej zagrażają, odrzucamy i znajdujemy doskonale argumenty, dla których powinniśmy to odrzucić. A teraz wracając do pytania, jak czat może zmienić naszą edukację? No ja zupełnie uczciwie muszę powiedzieć, że ja nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że to jest w ogóle pytanie, jak może wyglądać nasza edukacja dzisiaj i co w niej jest ważne. Skoro tak, wiemy, że mamy powszechny i nieograniczony dostęp do wiedzy, wszyscy właściwie. No okej, powiedzmy, że ten dostęp jest ograniczony naszą zdolnością rozumienia pojęć, pewnych kontekstów, ale w dalszym ciągu jesteśmy w stanie dotrzeć do tego właściwie samodzielnie, w znacznym stopniu samodzielnie. Wiemy też, że z faktu, że wszyscy mamy, no wszyscy to może trochę przesadzam, ale że no, w świecie zachodnim, powiedzmy w świecie cywilizacji zachodniej mamy prawie powszechny dostęp do wiedzy, nie wynika, że w rozumny sposób z tego dostępu korzystamy, albo że w ogóle z niego korzystamy. Ponieważ mamy swoje takie skrzywienia poznawcze, ulegamy różnego rodzaju iluzjom, popełniamy te same błędy poznawcze i wiemy, że wartości i postawy mają większe znaczenie niż informacje, bo one właśnie stanowią ten filtr, przez który filtrujemy informacje. Czyli sam fakt dostępu, czyli sam fakt generowania dużej ilości wiedzy nie sprawia, że stajemy się ludźmi lepiej wykształconymi. Tak mi się zdaje, że nie sprawia również, że dzięki temu możemy podejmować lepsze decyzje życiowe na przykład, że podejmujemy lepsze decyzje inwestycyjne, albo dzięki temu będziemy mądrzej wybierać partnerkę albo partnera, że będziemy znacznie doskonalszymi rodzicami, że staniemy się lepszymi sąsiadami albo lepszymi obywatelami. Możemy to wykorzystać na bardzo różne sposoby, na dobre lub na złe. Więc i wiemy też, że im kto jest lepiej wykształcony, tym lepiej potrafi wykorzystać tę wiedzę po to, żeby podejmować działania lub argumentować na rzecz swoich postaw, bez względu na te, jakie one są, łącznie z postawami faszystowskimi czy jakimiś innymi skrajnymi postawami. Ludzie wykształceni będą lepiej argumentować, że Ziemia jest płaska, bo są lepiej przygotowani do argumentacji po prostu. Czyli nie chcę przez to powiedzieć, że wiedza jest nieważna, ale chcę przez to powiedzieć, że szpikowanie, nabijanie nam głów ogromną ilością wiedzy niekoniecznie nam pomaga w życiu. Niekoniecznie czyni nas ludźmi lepiej przygotowanymi do czegokolwiek. Więc wydaje mi się, że to, co jest istotne, to tak naprawdę jest rozumowanie, zdolność do rozumowania, zdolność do korzystania ze źródeł oraz takie kompetencje poznawcze, które pozwalają nam omijać pewne naturalne ograniczenia, które mamy. My mamy, wielu z nas żyje w takiej łudzie, że jesteśmy co do zasady racjonalni. No tak nie jest właśnie. Znaczy jesteśmy co do zasady nieracjonalni, ale potrafimy na różny sposób wykorzystywać naszą racjonalność dla naszego dobra. Natomiast jesteśmy stosunkowo bezradni wobec takiej złożoności świata, bo ewolucyjnie nie jesteśmy przygotowani. To nam nie było do niczego potrzebne. Więc ewolucja nas nie wyposażyła w sposób naturalny, w taką zdolność naturalnego oglądu i naturalnego rozumienia w bardzo, bardzo, bardzo złożonym świecie. Nie ma się pewnie co dziwić, że te irracjonalności nabierają na sile, bo świat staje się coraz bardziej złożony. A drugi aspekt, jak mi się zdaje, który jest kluczowy w świecie cyfrowym i to ma jakiś związek z tym czatem, to jest i chyba dobrze sobie to uświadomiliśmy po tym długim okresie pandemii, to jest relacja z innym człowiekiem, czy relacja z innymi ludźmi, umiejętność budowania naszej relacji. Teraz gdybyśmy na to spojrzeli z tej perspektywy, to pewnie warto zadać sobie pytanie. Od razu mówię, że nie mam na to pytania odpowiedzi, ale warto sobie zadać pytanie, jak w tym kontekście możemy przygotowywać lub wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję. Na ile ona nam może pomóc, na ile nam może zaszkodzić. Więc i teraz na pewno jest pewien cały katalog takich dobrych praktyk, o których w sumie wiadomo, prawda? Na przykład wiadomo, że powinna się oznaczać to, co jest generowane przez sztuczną inteligencję. Jeżeli rozmawiamy nie z człowiekiem, był ten wielki skandal, kiedy Google wypuścił swojego czata na rynek, na chwilę przetestował go i ktoś zadzwonił do pizzerii, bodaj była pizzeria, zamówił pizzę i nie wiedział, że rozmawia z czatem, myślał z botem, myślał, że rozmawia z człowiekiem. No, rozmowa, zamówienie pizzy nie jest skomplikowanym zamówieniem i skandal wybuchł nie dlatego, że ktoś został w jakiś sposób pokrzywdzony faktem, że zamówił pizzę u bota, tylko że tego nie wiedział. I dla mnie to wydaje się być czymś bardzo istotnym, że ja wiem, z kim rozmawiam. Teraz jak rozmawiamy, no to ja wiem, że technologia nie jest jeszcze na tyle doskonała, żeby wygenerować w czasie rzeczywistym pana obraz i całą treść tej rozmowy. Ale być może za chwilę będzie. Tego nie wiem. I jeśli tak by się działo, że mógłbym rozmawiać z kimś i mieć poczucie, że rozmawiam z człowiekiem, a jednocześnie nie rozmawiałbym z człowiekiem, to wydaje mi się, że powinienem, że moim prawem jest wiedzieć to. Czyli moim prawem jest wiedzieć, że przyjaźnię się ze sztuczną inteligencją, a nie z człowiekiem. I moim prawem jest wybrać przyjaźnienie się ze sztuczną inteligencją lub z człowiekiem. To jest moja decyzja, ale powinienem wiedzieć. Znowu pewnie sprawa staje się czasami skomplikowana, bo czasami to jest częściowo sztuczna inteligencja, a częściowo człowiek. I że ten wkład jest na różnych etapach i w różnym stopniu. I wiemy, że firmy technologiczne robią bardzo wiele, żeby nie ułatwić nam dotarcia do wiedzy na temat tego rodzaju wiedzy. Ale to jest coś, czego powinniśmy się dopominać. I tak sobie wyobrażam, że edukacja powinna nie polegać na tym, żeby nas chronić przed sztuczną inteligencją. Przecież to się nie uda, prawda? Tak jak edukacja nie ochroni nas przed TikTokiem czy przed innymi wątpliwymi zdobyczami technologii, tylko uczyć nas rozumnego korzystania z tego. Czyli na przykład, jeżeli mówilibyśmy o wypracowaniu, to szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że ja muszę wygenerować osobiście ileś niezbyt ciekawych tekstów, na przykład listów, w których uprzejmie odpowiadam na różne zaproszenia i tak dalej. I to zajmuje mi jakąś część mojego dnia i mojego życia pochłania. To wolałbym, żeby wygenerowała mi to dobra sztuczna inteligencja, ale na pewno nie chciałbym tego wysłać bez sprawdzenia, czyli bo wtedy na pewno przeczytałbym, upewniłbym się, że to jest uprzejme, że odnosi się do ważnych treści, że zawiera te wszystkie elementy, o które prosiłem. I wówczas bym to wysłał, czyli ciągle widzę rolę dla siebie, ale ta rola jest prostsza, to znaczy już nie muszę tego pisać od początku do końca, nie muszę szukać wszystkich informacji. No i pytanie oczywiście, na ile sztuczna inteligencja może nam pomóc w takim świecie, w którym bywamy osamotnieni, a na ile może nas sprowadzić na manowce. Właściwie mówiąc, wiele z tych rzeczy odwołuje się trochę do naszej nowej wystawy w Centrum Nauki Kopernik Przyszłość jest dziś, której część jest poświęcona sztucznej inteligencji. I na tej wystawie można zobaczyć produkty, których nie ma w Polsce. Na przykład takim produktem jest sztuczna inteligencja, która ma swoją quasi-materialną postać w postaci hologramu, niewielkiego, to nie jest hologram wielkości człowieka, to jest hologram taki powiedzmy 15-20 centymetrów. Ta sztuczna inteligencja ma dostęp do wszystkich naszych kalendarzy, czatów, komunikatorów, messengerów i tak dalej i pozostaje z nami w stałym kontakcie. I w pewnym sensie może się z nami zaprzyjaźnić. To jest urządzenie japońskie, dostępne tylko po japońsku i tylko można je kupić w Japonii. Ale ono istnieje. I teraz możemy sobie wyobrazić, że wracamy do domu i ta sztuczna inteligencja, która ma materialną postać, powiedzmy dziewczyny, pyta nas, powie, gdzie jesteśmy, prawda? Czy mamy miejsce siedzące i czy włączyć już naszą ulubioną muzykę i czy dzisiaj raczej jesteśmy w nastroju soulowym czy funkowym, a może techno raczej i czy nastawić pizzę czy też pastę, bo to jest możliwe, dania są instant i to wszystko można zrobić i ta sztuczna inteligencja w pewnym sensie kieruje tymi wszystkimi funkcjami. Wracamy do domu i wita nas miły głos, światło się pali w takim odcieniu, w jakim lubimy. To się dzieje już teraz, tak? I z jednej strony to jest perspektywa nieludzka. Myślimy sobie, Boże, jaki to jest straszny, zimny, okrutny świat, że my już nie mamy przyjaciela, tylko mamy taką maszynę, która udaje naszego przyjaciela. A z drugiej strony można sobie pomyśleć tak, no dobra, oczywiście ja bym wolał mieć prawdziwego przyjaciela, czy przyjaciółkę, partnerkę, ale jeśli nie mam, a tak się może zdarzyć, to czy wolę być kompletnie sam, czy mieć takiego towarzysza, który jest jakimś substytutem w tym świecie. I oczywiście znowu te granice są nieostre i to jest kwestia naszego dobrostanu psychicznego. Znowu pandemia nas tego nauczyła, że dobrostan psychiczny jest strasznie ważny. I że w świecie, w którym jesteśmy wyizolowani i narażeni na kontakty cyfrowe, bardzo łatwo naruszyć nasz dobrostan psychiczny. I znowu wydaje mi się, że edukacja powinna iść w tym kierunku, żeby uczyć nas umiejętnego kształtowania relacji międzyludzkich, tak żebyśmy nie musieli być zdani na kontakt tylko ze sztuczną inteligencją, co pewnie dość szybciej nastąpi niż nam się wydaje, może nastąpić. Ale jeśli chcemy korzystać z tej sztucznej inteligencji, żebyśmy to robili z dbałością o dobrostan swój i także o bezpieczeństwo i dobro innych ludzi. Więc wydaje mi się, że tu jest spora rola dla edukacji i jednocześnie myślę, że to jest taka przepaść pomiędzy naszym systemem edukacyjnym a tym, o czym ja w tej chwili mówię, że trudno mi sobie wyobrazić jakąś perspektywę czasową, w której mogłoby to nastąpić. Bo trochę zabrzmiało nie techno, ale pesymistycznie.
No właśnie, w kontekście jeszcze edukacji, ja bym chciał pana zapytać o pracownię przewrotu kopernikańskiego. Jest to nowy projekt Centrum Nauki Kopernik i jaka filozofia za tym stoi i co by pan chciał przekazać młodym ludziom poprzez ten nowy projekt?
W pewnym sensie ta filozofia znajduje odzwierciedlenie w nazwie, czyli w pracowni przewrotu kopernikańskiego i mówiąc o przewrocie kopernikańskim nie nawiązuje wprost do przewrotu Mikołaja Kopernika i nawet nie nawiązuje do przewrotu, o którym pisał Immanuel Kant, tylko do przewrotu, o którym jeszcze później pisał John Dewey, który był filozofem społecznym, ale także teoretykiem pedagogiki. I Dewey sformułował szereg postulatów pedagogicznych i jednym z nich jest, i to właśnie nazwał przewrotem kopernikańskim, jest zmiana jakby centralnego paradygmatu edukacji. Ten centralny paradygmat w czasach Dewey'a i dzisiaj również w naszym stopniu jest zorientowany na treści, na program. Naszym celem jest osiągnięcie pewnego poziomu biegłości ucznia czy osoby uczącej się we wcześniej przygotowanym programie. W Polsce to ma postać podstawy programowej, to ma postać podręczników. Jak wiemy, kręgosłupem systemu edukacyjnego są testy. Te testy muszą być porównywalne. W związku z tym badamy tylko i mierzymy tylko to, co jest mierzalne. No bo w tej każdej sytuacji, która pojawia się jakiś efekt edukacyjny niemierzalny, to bardzo trudno jest porównać. Więc i wówczas jest ryzyko, że to będzie niesprawiedliwe porównanie. Więc na końcu ChatGPT mógłby się, jakby był trochę doskonalszy, mógłby się tu całkiem nieźle sprawdzić, bo on mógłby bardzo dobrze rozwiązywać te testy. I mógłby całkiem nieźle pisać te rozprawki, bo jak wiadomo, jest klucz, który pozwala ocenić, co jest dobrą, co jest złą rozprawką. Tak dużo powiedziano na temat tego klucza kompromitujących rzeczy, że nie chcę tego kontynuować. I w tym sensie pracownia przewrotu kopernikańskiego w ślad za Dewey'em chce w centrum swojego zainteresowania postawić ucznia, czy osobę uczącą się. Mówię osoba ucząca się, dlatego że to nie chodzi tylko o ucznia w formalnym systemie edukacji, ale o każdą osobę uczącą się i w tym sensie także my, ludzie dorośli w różnym wieku, jesteśmy osobami uczącymi się. W taki sposób, żeby to wszystko, co tworzymy, programy, praktyki edukacyjne, cały system relacji szkolnych, prawda? To wszystko, co nazywamy ukrytym programem szkoły. I także to, co dzieje się poza szkołą, gry, różnego rodzaju pomoce, platformy, aktywności, żeby ono było zorientowane nie na osiągnięcie biegłości w jakimś zakresie, tylko na rozwój człowieka, na rozwój osoby uczącej się. Najlepiej na taki rozwój, który jednocześnie odbywa się w kilku płaszczyznach. Czyli nie tylko zdobywam jakąś wiedzę, bo oczywiście zawsze zdobywam jakąś wiedzę, nie tylko uczę się ją stosować, nie tylko uczę się rozwiązywać jakieś problemy najlepiej z realnego życia lub uczę się tworzyć nowe wartości, ale także uczę się być w społeczności, uczę się komunikować, uczę się pełnić role społeczne w zróżnicowanej grupie, uczę się uczyć, czyli uczę się refleksyjności na temat tego, jak się uczę, na temat tych procesów, które się ze mną dzieją, bo to pozwala mi się doskonalić, a nie ciągle powtarzać te same błędy, jeżeli powtarzam, bo prawie zawsze robimy jakieś błędy. Taka jest ta filozofia i ona w ogóle nie jest nowa. Ona ma ponad 100 lat. Natomiast jak wiemy doskonale, ona nie najlepiej została zastosowana. Raczej została zastosowana w różnych takich progresywnych, a dzisiaj właściwie nie wiadomo, dlaczego nazywamy je progresywnymi systemami edukacyjnymi czy koncepcjami edukacyjnymi. One znowu często mają ponad 100 lat. Tylko, że one nie są mainstreamem, nie są szeroko stosowane. Naszą ambicją jest tworzenie takich rozwiązań i udostępnianie ich no, na tyle, na ile to jest możliwe w systemie edukacji formalnej, wspieranie wszystkich, całego środowiska, to jest jakiś ekosystem, prawda, czyli wspieranie zarówno nauczycieli, bo to jest to wymaga trochę innej roli, w tej nowej roli, wspieranie uczniów i rodziców w tej nowej roli, ale także systemów, nie systemów, tylko tego, co po prostu jest edukacją. W naszym życiu prywatnym, w naszym życiu zawodowym, w naszych pasjach, zainteresowania w różnych miejscach. W praktyce to oznacza tworzenie scenariuszy, rozwiązań, pomocy dydaktycznych, platform internetowych, praktyk edukacyjnych, tworzenie i badanie, bo tworzą także firmy, natomiast my również prowadzimy w tym zakresie badania i to zarówno takie badania typu Blue Sky Research, czyli takie bardziej abstrakcyjne z obszaru nauk interdyscyplinarnych, nauk o procesach uczenia się. To jest nowy obszar badawczy, właśnie interdyscyplinarny, jak i z obszaru czysto nauk społecznych stosowanych, gdzie obserwujemy jakiś proces dydaktyczny i analizujemy zarówno przebieg tego procesu, jak i jego efekty, niekoniecznie czy też w ogóle nie poprzez testy mierzące przyrost wiedzy, tylko przez badanie na przykład pokazujące, czy w efekcie jakiejś praktyki edukacyjnej rzeczywiście dochodzi do współpracy w zespole, jeżeli ta współpraca była celem tej aktywności edukacyjnej. No i mamy nadzieję również, że to stworzymy tutaj, będzie również docierać do odbiorców poprzez rynek, dzięki firmom, z którymi współpracujemy, dzięki naszym partnerom konsorcyjnym i firmom, czyli zarówno zamierzamy oddziaływać poprzez sektor publiczny, społeczny, jak i komercyjny.
Czyli podsumowując wszystko to, co Pan powiedział, jest tylko jeden, tak mi się wydaje, jeden sposób, żeby funkcjonować w nowoczesnym świecie, to chociaż trochę go rozumieć, wtedy można nie gubić się w nim i przede wszystkim nie bać się go.
Tak, tak. Wydaje mi się, że takie z jednej strony rozumienie mechanizmów, a z drugiej strony tak do końca nie musimy rozumieć wszystkich mechanizmów, bo jak sam pan słusznie zauważył, wiele osób ich w ogóle nie rozumie. Niekiedy twórcy nie do końca rozumieją wszystkie mechanizmy. Ale musimy rozumieć, czyli niekoniecznie musimy rozumieć technologię. Musimy rozumieć, jak działa ta technologia, jak ona może na nas oddziaływać. I to, do czego my zachęcamy na przykład na naszej wystawie, to jest angażowanie się w to aktywne, ponieważ my jesteśmy konsumentami, jesteśmy uczestnikami świata mediów społecznościowych, gdzie oddziałujemy na innych konsumentów i generalnie na jakąś społeczność. Jesteśmy wyborcami, więc my mamy bardzo różne możliwości oddziaływania wbrew pozorom na to, jakie rozwiązania funkcjonują, jakie nie. Możemy zabierać głos w tej sprawie, na przykład możemy domagać się, żeby to, co jest generowane przez sztuczną inteligencję, było zawsze oznaczone jako to, co jest generowane przez sztuczną inteligencję, nawet jeżeli to jest dodatkowy koszt i kłopot dla firmy. To jednak my jako obywatele, jako konsumenci powinniśmy mieć do tego prawo. Więc taką umiejętność analizowania tego, jak funkcjonują technologie w kontekście naszego indywidualnego i społecznego dobra, to wydaje mi się być coś, to wydaje mi się być istotną kompetencją współczesności, nawet nie przyszłości.
Myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę naszej rozmowie. Dziękuję panu pięknie.
Dziękuję bardzo.
A moim gościem był pan Robert Firmhofer, założyciel i dyrektor Centrum Nauki Kopernik i członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.